Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No rzeczywiście, mam lekko lodowato, ale witam wszystkich dzielnych i odważnych, nie bojących się, że zamarzną. Ten dzisiejszy temat jest niezwykle ważny, ale też trudny. Trudny zarówno w powiedzeniu, jak i w przyjęciu. Temat, czy Bóg nas wysłuchuje, czy w ogóle Bóg wysłuchuje nasze prośby. I właściwie można by od razu zakończyć konferencję po jednym słowie. Tak. Ponieważ Bóg jest miłością, a więc jest słuchaniem. Miłość jest nastawiona na drugą osobę, jeśli ta miłość jest osobą, a Bóg jest osobą, więc generalnie Bóg słyszy wszystko, co do Niego mówimy, z absolutną pewnością. Ale że nie wszystko spełnia, to jest inna sprawa. W dzienniczku świętej siostry Faustyny znajduje się takie wyrażenie, które sugeruje, że gdyby Pan Bóg spełnił wszystkie prośby grzesznika, to by go skrzywdził. Więc może to i dobrze, a nawet na pewno dobrze, że Bóg nie wszystkie nasze prośby spełnia. Ale my mamy z tym problem. I on jest zwyczajny, ten problem, ludzki. Nie należy się tego bać, że mamy z tym problem, że wtedy, kiedy zanosimy jakieś prośby do Pana Boga, a nie widzimy ich spełnienia, że rodzą się w nas różnego rodzaju pytania, czasem żal, czasem pretensje do Pana Boga, czasem złość. Czasem złościmy się na Boga, czasem na siebie, czasem na sytuację. Nic w tym nie ma nadzwyczajnego. To wszystko jest zwyczajne i ludzkie. I to wszystko możemy zapisać w taką tabliczkę pod tytułem walka duchowa. Walka ma to do siebie, jak widzieliśmy to chociażby dzisiaj, słuchając w czasie Eucharystii o walce Dawida z Goliatem, że w walce jest i lęk, i ufność, i jest pójście do przodu, i wycofywanie się, są i przegrane, i zwycięstwa. I w walce też trzeba umieć wykorzystywać swoje umiejętności. Tak samo to wszystko odnosi się do walki duchowej. Ale jednocześnie Bóg, widząc te nasze walki, wiedząc, że borykamy się też z tym, jak się modlić, uczy nas modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg uczy nas relacji z sobą. I to możemy pięknie zobaczyć na kartach Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. I myślę, że nie będzie przesadnym stwierdzenie, jeżeli powiemy, że Słowo Boże, to wszystko, co możemy wyczytać w Biblii, jest najlepszą szkołą modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że Słowo jest osobą. Na początku było Słowo, czyli na początku był Chrystus. I Chrystus stał się człowiekiem po to, żeby z Tobą i ze mną wejść w relację, w taki dialog, który jestem w stanie prowadzić i jestem w stanie rozumieć, co Bóg mówi do mnie. A wszystko, co się dzieje też w Starym Testamencie, po pierwsze jest przygotowaniem do tego, a po drugie jest dziełem Słowa. Dlatego i Stary, i Nowy Testament uczy nas modlitwy. I na początek musimy sobie zadać pytanie, co to właściwie jest ta modlitwa? Bo są bardzo różne definicje modlitwy. Jedną z takich, myślę, najbardziej klasycznych, często powtarzanych, jest definicja świętej Teresy z Awila. Oczywiście, jak to mówiła, nie myślała nigdy, że to będzie definicja modlitwy, ale myśmy to tak nazwali, że modlitwa to jest spotkanie z tym, o którym wiem, że mnie kocha. I dlaczego ta definicja jakoś tak dotyka mojego serca? Dlatego, że ona jasno mówi o tym, czym jest modlitwa. Że modlitwa jest relacją. I jest budowaniem relacji z kimś, o kim wiem, że mnie kocha. A jak wiem, że mnie kocha, to z zasady wiem, że ten ktoś jest dla mnie dobry. No bo nie jest niedobry ktoś, kto mnie kocha. Tu się nie da tego w żaden sposób połączyć. I różne sytuacje, które poznajemy, różne osoby, które poznajemy w Starym Testamencie też, one nas uczą modlitwy na różnorakie sposoby, ale nas uczą modlitwy. Kiedy na przykład będziemy przeżywać czas Wielkiego Postu, już niedługo, nie? Jeszcze choinki, ale 18 lutego zacznie się Wielki Post, to w trakcie czytań wielkopostnych mamy czytanie o królowej Esterze. I tam mamy zapisaną modlitwę Estery. Taką modlitwę, w której Estera tak się żali przed Bogiem. Panie Boże, spójrz na mnie, taką słabą, pozostawioną samej sobie, w zagrożeniu życia. I generalnie to jest taka modlitwa, w której Estera jest skupiona na sobie. Ona tak biadoli na swój własny temat. Oczywiście w zagrożeniu życia, ale co jest piękne w tej modlitwie? Że ona się zwraca do Boga. Jak będziecie czytać tę modlitwę, to zobaczycie, jak Estera się też w czasie tej modlitwy przemienia i jak tak coraz bardziej jakby odchodzi od siebie. Ale w tej samej księdze znajdujemy chwilę wcześniej, bodajże rozdział wcześniej, nie pamiętam dokładnie, modlitwę Mardocheusza. On też jest w sytuacji zagrożenia życia, a jego modlitwa jest ogromnym uwielbieniem Boga. Mardocheusz w tej modlitwie jakby zapomniał o sobie, a widzi tylko Boga. Zachęcam do odszukania i przeczytania tych fragmentów. I oczywiście modlitwy uczy nas też Pan Jezus. Zresztą w odpowiedzi na prośbę uczniów. I teraz słuchając tego, co mówię, możecie powiedzieć, no dobra, ale miało być, dlaczego Pan Bóg nas wysłuchuje albo nie i czy w ogóle nas wysłuchuje. No, skoro chcemy znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak się modlić. Bo od tego, jak się modlić, też dużo będzie zależało to, czy będę miała poczucie, że Bóg mnie wysłuchuje, czy nie. Bo że mnie wysłuchuje, to mur beton. To jest w ogóle niepodważalne. Ale ja mogę tego w ogóle nie widzieć, bo moje oczekiwania mogą być zupełnie inne. I mamy na przykład taki piękny fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 11. Posłuchajcie. I ja wam powiadam. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę. Czy zamiast ryby poda mu węża? Lub gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Wszystko wam się tu składa w tej Ewangelii? Proście, szukajcie, kołaczcie, a na koniec dostaniecie Ducha Świętego. A jak człowiek prosi o zdrowie, to co? A jak prosi o jakieś powodzenie, to jak? To o co tu chodzi? Bardzo piękny komentarz do tej Ewangelii wypowiedział i zapisał święty Augustyn. I on w bardzo ciekawy sposób tłumaczy to, dlaczego Pan Jezus mówi o chlebie i kamieniu, o rybach, o jajku, o skorpionie. I Augustyn mówi tak. Chleb to jest symbol miłości, nie? Dzielę się chlebem z kimś. Z miłości. A kamień to jest symbol zatwardziałego serca. Bóg zawsze daje miłość. Bo serce Boga zawsze jest poruszone tym, co do Niego mówię. Zawsze. Ryba to jest symbol wiary. Czyli kiedy się modlę, Bóg daje mi miłość i pogłębia moją wiarę przez to, że ja się modlę. I jest jeszcze jajko, symbol życia. Ilekroć się modlę, czyli zwracam się ku Bogu. To jest pierwszy ruch na modlitwie. Zwrócić się ku Bogu. Bóg daje mi życie, bo On jest życiem. Nie? A skorpion? Skorpion ma jad w ogonie. Dlatego Bóg nigdy nam nie da skorpiona. Skorpion jest też symbolem cofania się do tyłu. A skoro Bóg na modlitwie, kiedy zwracam się ku Niemu, daje mi miłość, pogłębia moją wiarę i daje mi życie, to znaczy, że wylewa na mnie dary Ducha Świętego. Daje mi Ducha Świętego. I w miarę, jak będzie pogłębiała się we mnie dzięki łasce Bożej, miłość, wiara i będzie rozlewało się we mnie życie Boże, będzie też Bóg mógł przemieniać moją modlitwę i czynić modlitwę przestrzenią coraz głębszej relacji z Bogiem, w której zacznę się skupiać na Bogu, a nie na sobie, nie na swoich potrzebach tylko. I zobaczcie, generalnie dzieje się tak, że ogromną przestrzeń naszej modlitwy zajmują prośby. Generalnie prosimy dużo. Czy to jest złe? Nie. Nie, bo Bóg jest naszym Ojcem i On chce, żebyśmy Go prosili. Tylko zachodzi pytanie, czy w czasie tej modlitwy ja się koncentruję na tych prośbach moich, na tych moich sprawach i problemach i w nich zanurzam swoje serce i cały czas wokół nich krążę, czy po prostu przedstawiam krótko, bo ile Panu Bogu trzeba tłumaczyć, żeby wiedział? I resztę już zajmuję się Nim, bo chcę z Nim przebywać, bo On mnie pociąga, bo za Nim tęsknię, bo Jego pragnę poznać. Znaczy, nie wiem, czy rozumiecie, o co, czy w miarę wyraźnie to mówię, ale chodzi o takie przełożenie punktu ciężkości. Nie? Że kiedy zaczynam się modlić, żeby pierwszym w moim sercu było takie pragnienie: Boże, kocham Cię, chcę z Tobą być, chcę Ciebie poznawać, Ale zobacz, Boże, moją głowę zajmuje to, że mój mąż jest chory, że dziecko jest chore, że ja sobie z tym nie radzę. To wszystko Ci oddaję. I niech się spełnia Twoja wola. I chodzi o to, żebyśmy się uczyli na modlitwie po prostu trwać w Panu Bogu, trwać w miłości Boga. Trochę tak, oczywiście to jest marne porównanie, ale przepraszam, innego nie znajduję. Trochę tak, jakbyśmy mieli kogoś, kto nas bardzo kocha. Czy to będzie współmałżonek, czy jakaś przyjaciółka. No ktoś, kto nas darzy ogromną miłością. Mamy do tej osoby ogromne zaufanie. I dzieje mi się coś złego i idę i już nawet nie mam siły tego opowiadać. Tylko mówię, słuchaj, po prostu to się dzieje, to i to. I przytulam się do tej osoby i po prostu chcę się wypłakać. I nagle jakby, ponieważ to już zostało wypowiedziane, zostaje tylko takie poczucie miłości i obecności tej osoby, która mnie kocha. I to mnie koi i podnosi na duchu. Nie zawsze ukojeniem jest dane rozwiązanie. Ukojeniem jest miłość. I kiedy uczniowie zadali Panu Jezusowi pytanie, jak mają się modlić, to Pan Jezus uczy modlitwę Ojcze Nasz, którą powtarzamy wiele razy w ciągu dnia. Ale obyśmy ją powtarzali świadomie. Bo Pan Jezus mówi tak, wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. I zobaczcie, Pan Jezus nie zaczyna od Boże, ufam Ci i w moim życiu dzieje się. Tylko najpierw jest prośba o to, żeby w nas się święciło imię Boga i żeby przyszło Jego królestwo. Kiedy uczniowie zapytali Pana Boga, Pana Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest wśród was. Bo jeśli nosisz Boga w sercu, masz z Nim relację, jesteś w Królestwie Boga. A w innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I tak samo jest, jeśli chodzi o modlitwę. Szukaj w modlitwie najpierw Boga, a wszystko inne będzie dodane. I dalej jest mowa, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Bo co jest najważniejsze w naszym życiu? Co jest tym, co będzie nas karmiło i umacniało? To, co Pan Jezus powiedział sam o sobie. Albowiem pokarmem moim jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. I my będziemy mieli pokój wewnętrzny w każdej sytuacji. Każdej, podkreślam to słowo, każdej. Pokój wewnętrzny na głębinach serca. Jeśli będziemy spełniać wolę Boga z poddaniem się tej woli, to nie znaczy, że w tym samym momencie nie doświadczymy niepokoju, lęku, bólu czy cierpienia, bo tu trzeba popatrzeć na Pana Jezusa w ogrójcu, ale gdzieś na głębinach będzie pokój i takie przekonanie, że nic się Panu Bogu z ręki nie wymsknęło. Nic się Panu Bogu z ręki nie wymsknęło. I dalej jest mowa, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli prosimy o to, co jest najważniejsze, i żebyśmy mieli serce wolne, potrzeba jest, abyśmy żyli w przebaczeniu. Bez przebaczenia nigdy nie wejdziemy w relację z Bogiem. I potrzeba jest, abyśmy nie ulegali pokusie. Czyli jest ta prośba, dopuść, abyśmy nie ulegli pokusie. Jakiej pokusie? Pierwszej i podstawowej. Pokusie pychy. A w czym wyraża się pycha na modlitwie? W tym, że zajmuje się sobą. W tym, że zajmuje się sobą. Mamy też takie fragmenty w listach apostolskich, które nam też mówią bezpośrednio o modlitwie. Ich jest bardzo dużo i ja oczywiście spokojnie, jest zimno, wszystkich nie dotknę, ale chciałabym zwrócić uwagę na niektóre z nich. To jest mocne słowo, ale to jest słowo Boga. Kiedy w liście Jakuba czytamy, modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. Można też to tłumaczyć swoich dążeń, tylko swoich pragnień. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. I jeszcze jeden fragment. Teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić. Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Jeżeli Pan zechce i będziecie żyli, zrobimy to lub owo. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, co kiedyś już sobie tłumaczyliśmy, kiedy mieliśmy spotkanie dotyczące pychy, że pycha jest przyklejona do nas i ona się odchlei, jak to niektórzy mówią, 15 minut po śmierci. Mamy ją w naturze. To jest grzech, to jest skłonność, z której wyrastają wszystkie inne grzechy. Każdy inny. I pycha też weszła w naszą relację z Bogiem. I zły duch przez grzech pychy chce nam odebrać to, co na tej ziemi mamy najcenniejsze, czyli łaskę Bożą. A łaska Boża sprawia to, że żyjemy w relacji z Bogiem. I ta łaska może być nieustannie pomnażana, jeżeli, bo łaska to jest miłość Boża, to jest Bóg sam. Jeżeli tylko będziemy otwierać swoje serce. I to jest uwaga, tak jak nas uczy katechizm Kościoła katolickiego, łaska Boża jest tylko łaska Boża, jest koniecznie potrzebna do zbawienia. Zobaczcie, kiedy mówimy prawdy wiary, wyznajemy prawdy wiary Kościoła katolickiego, nawet nie mówimy koniecznie do zbawienia jest potrzebna spowiedź. Albo koniecznie do zbawienia jest potrzebna komunia święta. Łaska Boża. Dlaczego? Bo ona jest pierwsza. Bo z łaski mamy spowiedź, z łaski mamy komunię, z łaski mamy dar modlitwy. To jest wszystko dar Pana Boga. I teraz, jak mogę podjąć współpracę z tą łaską? żeby właśnie poddawać się Panu, robiąc wszystko, co mogę, aby podjąć każdy możliwy wysiłek, a ten na modlitwie związany zawsze będzie pierwszy, aby mogła coraz bardziej poznawać Boga i coraz bardziej tylko na Nim się skupiać. Tylko na Nim. W sobotę, kiedy mieliśmy spotkanie wspólnoty Hioba, kapłan, który sprawował Eucharystię, odnosząc się do fragmentu Pisma Świętego, który był wtedy czytany o powołaniu uczniów, powiedział, że przeczytał taki komentarz do tego, że to słowo pójdź za mną, które znajdujemy w Ewangelii, to jest też powołanie każdego z nas. Że można tłumaczyć takim stwierdzeniem, że jakby Pan Jezus powiedział nie tyle pójdź za mną, co chodź ze mną i tak jakby przyklej się do mnie. Bardzo mi się to spodobało. To jest to, co my powinniśmy zrobić nieustannie. Przykleić się do Jezusa. Skleić się z Nim zupełnie. Czynimy to oczywiście przez wiarę, ale jeżeli się z kimś zupełnie sklejam, przyklejam się do Niego, to zaczynam myśleć Jego myślami, czuć Jego uczuciami, patrzeć Jego wzrokiem. I dokładnie o to chodzi. A jeżeli moja modlitwa będzie właśnie takim przyklejeniem się, to bez względu na to, z czym na tą modlitwę pójdę, czy pójdę w duchowym uniesieniu i radości, bo takie chwile nam czasem Pan Bóg daje, żeby nas umocnić, żeby nas na duchu podnieść, czy pójdę w doświadczeniu ciemności, pustki i cierpienia, to zawsze pójdę we właściwym kierunku, bo pójdę do Boga i z Nim będę to przeżywać. A On we właściwy sobie sposób, dostosowany tylko do mnie i do sytuacji, którą będę przeżywać, będzie mi dawał łaskę przyjęcia tej sytuacji lub jej rozwiązania, lub zmiany tej sytuacji, ale to będzie u każdego inaczej i będzie dokonywało się w tej głębokiej relacji. I dlatego też autor listu do Hebrajczyków miał odwagę, pisząc o Jezusie jako arcykapłanie, który wstawia się za nami, zapisać takie słowa. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego, czyli kiedy był człowiekiem, zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. No i tu mogą ręce opaść, nie? Pamiętam, kiedy w gimnazjum z uczniami czytaliśmy to zdanie, to taki chłopak mi mówi, siostro, ale temu od tej Biblii to się chyba coś pomieszało. Co on nie wiedział, że Pan Jezus na krzyżu umarł? No wiedział i nic mu się nie pomieszało. I to wszystko jest prawda. Zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości, chociaż umarł na krzyżu. Dlaczego? Dlatego, że miłość Boga i relacja miłości, w której mogę wchodzić, w którą mogę wchodzić z Bogiem na modlitwie i mnie może przeprowadzić przez śmierć fizyczną, która nie będzie nieszczęściem, która nie będzie końcem, a stanie się początkiem nowego życia, tak jak widzimy to w Jezusie. Tylko my cierpimy, kiedy o różne rzeczy Boga prosimy, a On ich nie spełnia. I teraz to, co mówię, powiem również o sobie, bo to nie jest tak, że ja jestem od tego wolna, bo to jest też nasza ludzka słabość. Dlatego cierpimy i dlatego się czasem czujemy niewysłuchani, bo my mamy swój sposób myślenia, swój sposób wartościowania i oglądu sytuacji życia i jesteśmy przekonani, że jeżeli ja dla kogoś chcę, żeby ten ktoś wyzdrowiał, to to jest najlepsze dla niego. Jeśli chcę, żeby się nawrócił w tym momencie, to to jest najlepsze dla niego. Jeśli chcę, żeby żył na tej ziemi dalej, to jest najlepsze dla niego. I najtrudniej nam jest w relacji z Panem Bogiem wypuścić z rąk te nasze własne przekonania. I prosić o to, żebyśmy zaczęli myśleć i pragnąć tak, jak myśli i pragnie Bóg. To jest najtrudniejsze, co się dokonuje w naszej relacji i w naszym życiu duchowym z Bogiem. I uwaga, to się nie dokona w całości dzisiaj i w tej chwili, no, chyba że Pan Bóg komuś da taką super nadzwyczajną łaskę. Oczywiście jest to możliwe. Ale ta zmiana sposobu myślenia, bo to jest zmiana sposobu myślenia, zmiana naszych pragnień, dokonuje się w czasie, bo to jest proces. I tu trzeba zadać sobie pytanie, jak temu procesowi pomóc? Prosząc Pana Boga, Boże, ja chcę Ciebie poznawać, chcę, żebyś Ty był najważniejszy, więc Ciebie proszę, zmieniaj mój sposób myślenia, rozumienia, spojrzenia na wszystko. I nie martwić się tym i nie dobijać siebie, że po wiele razy jeszcze będą takie chwile, gdzie będzie mi się wydawało, że Pan Bóg mnie nie wysłuchał, że mnie nie rozumie, że nie daje tego, o co proszę. Tylko jeśli takie doświadczenia się we mnie zjawiają, to iść z nimi do Jezusa i je oddać Jego miłosierdziu. Bo to wszystko jest w nas procesem. Natomiast jeżeli będą przychodziły takie chwile w naszej relacji z Bogiem, kiedy nawet w doświadczeniu trudu i cierpienia będziemy mieli takie poczucie, że wszystko się dzieje tego, że ja cierpię, bo to nie chodzi o to, że Pan Bóg nam w jakiś cudowny sposób zabierze cierpienie, bo Pan Jezus w Ogrójcu też cierpiał. I to do tego stopnia, że pocił się krwią. Ale Bóg był z Nim. I kiedy nas Bóg przeprowadza przez cierpienie, przez takie doświadczenie, to Jego ślady zobaczymy w tym, kiedy to będzie już mijało i daliśmy radę i zostaliśmy przy Bogu. I nie ma modlitw niewysłuchanych, bo Bóg jest zasłuchany w każde drgnienie naszego serca, naprawdę każde, nawet najmniejsze. Ale ponieważ jest o tym, który nas kocha i wie znacznie więcej niż my, i znacznie bardziej zna nasze serca, to Bóg zawsze będzie nam w życiu dawał to, co jest dla nas najlepsze. Nie znaczy najprostsze. I tutaj, kiedy przygotowywałam to spotkanie, przypomniał mi się film, może oglądaliście film taki biograficzny o Jasiu Meli, tym chłopcu, który został porażony prądem, stracił rękę, nogę, A potem zdobył rzeczy wielkie, bo zdobył wysoką górę, jest samodzielny, ale jego tata był nieugięty w tym, jak on z Jasiem ćwiczył, do jakiego ogromnego wysiłku go zmuszał. I słuchałam też takiego wywiadu z Jaśkiem Melą, który mówił o tym, że on wtedy miał do ojca żal o to, że wydawało mu się, że ojciec nawet go nie akceptuje takim, jakim jest, kalekim. A ojciec to robił z miłości. I kiedy my przechodzimy przez trudne doświadczenia i prosimy, żeby one się skończyły albo żeby Pan Bóg zrobił jakiś cud i tego cudu nie widzimy, to Pan Bóg naprawdę wie lepiej, wie lepiej. I tylko prośmy wtedy o łaskę tego, żebyśmy zaufali Panu Bogu. Żebyśmy zaufali Panu Bogu. Nie wiem, czy odpowiedziałam na wasze pytania i problemy. Podzieliłam się tym, co przeżywam, co myślę, czego się uczę. Po prostu tak jak umiem. Ufam, że Pan Bóg jakieś dobro z tego wyprowadzi.